Dzisiejszą audycję rozpoczynamy od spotkania z pewnym malarzem, który doprowadzi nas do wydarzenia dobrze znanego ze Starego Testamentu, a w naszym studiu ksiądz profesor Mariusz Rosik. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Ten malarz, o którym będziemy też dziś mówić, to Piotr Bruegel, którego ksiądz profesor nazwał postacią zagadkową. Dlaczego?
Rzeczywiście jest to postać bardzo ciekawa, dlatego że z jednej strony był człowiekiem niezwykle wykształconym, uczył się na kilku uniwersytetach, ale tak najgłębiej przyjaźnił się z osobami zupełnie niemal pozbawionymi wykształcenia. Taką miał cechę osobowości. Dalej żył w wielu miastach, często się przeprowadzał i zawsze wybierał na swoje domy olbrzymie miasta, ale uwielbiał malować wiejskie pejzaże. To była jego fascynacja. I również jeśli chodzi o kwestie religijne, traktował te sprawy tak dosyć dwuznacznie. Właśnie kiedy na przykład malował wieżę Babel, to sięgnął po taki obraz babilońskich czy mezopotamskich cykkuratów, czyli takich piramid budowanych ku czci pogańskich bóstw. Bardzo taka ciekawa wewnętrznie osobowość.
Skoro już mówimy o wieży Babel, to czy to opowiadanie znane nam dobrze ze Starego Testamentu możemy usytuować w jakimś konkretnym kontekście historycznym?
Nie, nie można tego usytuować w kontekście historycznym, dlatego że jest to opowiadanie o charakterze etiologicznym, to znaczy ma nam wyjaśnić, skąd na świecie wzięły się różne języki, różne mowy, a zapisane zostało w pierwszych 11 rozdziałach Księgi Rodzaju. Pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju nazywamy prehistorią biblijną i wydarzenia czy sytuacje tam opisane nie odnoszą się do konkretnych realiów historycznych. Popatrzmy, tam mamy pierwszy i drugi opis stworzenia świata, upadek człowieka, mamy potop, no i mamy właśnie wieżę Babel. Są to tak zwane mity biblijne. Trzeba dobrze rozumieć to słowo mit, nie jako coś wymyślonego, sfałszowanego, ale mit to opowiadanie, w tym wypadku o charakterze religijnym, który ma nam przedstawić pewne duchowe prawdy. Na przykład o tym, że Bóg stworzył świat, że człowiek zgrzeszył, oddalił się od Boga, że grzech się rozprzestrzeniał na świecie, stąd potop. I między innymi wieża Babel ma nam wyjaśnić pochodzenie różnych języków.
Ale nawiązanie do tej sytuacji, która miała miejsce podczas budowy wieży Babel, możemy chyba odnajdywać w sytuacji, jaka miała miejsce w Wieczerniku, w dniu Pięćdziesiątnicy, z tym, że tutaj mamy pewną odwrotność.
Tak, budowniczowie wieży Babel, choć początkowo mówili jednym językiem, to ostatecznie przestali się rozumieć. Ich języki zostały pomieszane. Natomiast w dniu Pięćdziesiątnicy mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, w tym sensie, że choć apostołowie mówili wieloma językami, no to rozumieli się doskonale i byli rozumiani także przez innych. Często egzegeci zwracają uwagę na taki niuans w obydwu opisach. Mianowicie budowniczowie wieży Babel mówili w ten sposób: chodźcie, zbudujemy sobie wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, a apostołowie zapomnieli o sobie, lecz głosili wielkie dzieła Boże.
I tak sprytnie od wieży Babel przeszliśmy do Pięćdziesiątnicy, a skoro jesteśmy już przy Pięćdziesiątnicy, to warto zatrzymać się także na modlitwie językami nazywanej glosolalią. Podobno prowadzone są nawet badania neurologiczne i naukowcy próbują wyjaśnić, jak zachowuje się umysł osoby, która się tym darem posługuje, kto podjął się prowadzenia takich badań i kogo zbadano.
Bardzo ciekawa, interesująca historia. Czas najwyższy, żeby do takich badań przystąpić, dlatego że wiemy, że w kościołach protestanckich ożywienie tego, co nazywamy glosolalią, nastąpiło w 1900 roku, ponad 100 lat temu. W kościele rzymskokatolickim w 1967 roku, a więc też już około 50 lat, ten fenomen występuje jako bardzo częste zjawisko. Więc dobrze, że również od strony naukowej podjęto badania nad tym, co nazywamy darem języków, a co jest takim bogactwem ruchów charyzmatycznych. Chciałbym może wspomnieć tylko jedną postać, a mianowicie profesor Andrew Newberg z Uniwersytetu w Pensylwanii zajmuje się badaniem osób, które używają tego daru, daru glosolalii, czy daru mówienia językami, i czyni to w sposób bardzo profesjonalny, przede wszystkim posługując się rezonansem magnetycznym.
I czy udało się opracować już jakieś ciekawe wnioski dotyczące tego tematu?
Tak, pierwszy wniosek, dlatego że Newberg skompletował cały zespół osób, które nad tym pracują. Przebadano również wiele osób korzystających z daru języków. Okazuje się, że niemal całkowicie spada aktywność płatu czołowego mózgu, płatu, który jest odpowiedzialny za zrozumiałą mowę. Stąd wniosek, że za dar języków jest odpowiedzialny jakaś inna część mózgu, ale naukowcy jeszcze nie są w stanie określić dokładnie jaka.
Możemy powiedzieć, że dar języków, glosolalia, którą posługują się osoby, które ten dar otrzymały, przypomina swoim kształtem jakiś rzeczywisty język, który znamy, czy ma takie cechy, bo wydaje się, że trudno coś z niego zrozumieć.
Tutaj mamy do czynienia z innymi badaniami. John Sherrill skompletował zespół osób, lingwistów, którzy przesłuchiwali właśnie od takiej profesjonalnej strony jako językoznawcy wiele nagrań osób modlących się językami. Na przykład posłuchajmy się takim eksperymentem, który dokonał Sherrill. Mianowicie w kilkadziesiąt nagrań, każde trwało około minuty, kilkadziesiąt nagrań osób mówiących językami, wprowadził dwa krótkie nagrania, też około minuty, osób, które nie posiadały tego daru, nie korzystały z glosolalii i próbowały go jedynie naśladować. I wyobraźmy sobie, że niezależnie od siebie kilkunastu lingwistów bezbłędnie od razu wskazały te dwa nagrania. Przesłuchując całą listę, powiedziały, że w tych kilkudziesięciu dwa to nie jest dar języków. Oznacza to, że mamy do czynienia z rzeczywistym językiem w takim sensie, że mamy powtarzające się słowa, frazy, kadencje, głos jest podnoszony, głos opada, są wykrzykniki, są znaki zapytania. To wszystko lingwiści potrafią wyczytać z tej mowy, nawet jeżeli nie rozumieją poszczególnych słów. Czyli mamy do czynienia z rzeczywistym językiem, aczkolwiek nie jest on rozpoznawalny.
Zostawiamy badania, wracamy jeszcze do wieczernika, ponieważ musimy jeszcze powiedzieć o hipotezie cudu słyszenia, na czym ona polegała.
To jedna z interpretacji tego, co wydarzyło się w wieczerniku, a mianowicie są tacy autorzy, którzy twierdzą, że apostołowie tak naprawdę mówili w swoim rodzinnym języku, czyli po aramejsku, a ponieważ byli tam ludzie, którzy przybyli do Jerozolimy z różnych części świata i nie znali języka aramejskiego, to cud miałby polegać na tym, że choć apostołowie mówili po aramejsku, pozostali, którzy nie znali tego języka, doskonale to rozumieli, czyli słyszeli inaczej niż te słowa były wypowiadane.
Powiedział ksiądz profesor, że to jest jedna z interpretacji, z hipotez. Jak dziś interpretuje się wydarzenie z wieczernika?
Dzisiaj zdecydowana większość teologów idzie za taką tradycyjną interpretacją, czyli że rzeczywiście mamy do czynienia z cudem polegającym na tym, że apostołowie mówili w obcych językach, których się nigdy nie uczyli. Na tym właśnie polegał cud, polegała Boża interwencja w ich życie. Natomiast część teologów raczej skłania się ku temu, co nazywamy cudem słyszenia.
Nie spodziewałam się, że w Ewangelii dla sceptyków będziemy poruszać temat badań neurologicznych i rezonansów magnetycznych, ale cieszę się, że się on pojawił. Mieliśmy okazję się przekonać, że też takie podejście do tego, co w Biblii mamy zapisane, się też pojawia. Myślę, że takich ciekawostek w naszych audycjach będzie się pojawiało więcej. O Babelu w wieczerniku opowiadał ksiądz profesor Mariusz Rosik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo gorąco dziękuję i do usłyszenia.
A w przyszłym tygodniu do słuchania audycji zapraszamy wszystkie feministki i nie tylko, bo będziemy rozmawiać o świętym Pawle i o tym, dlaczego z feministkami jest mu trochę nie po drodze. Zapraszamy.